To był reportaż Michała Słobodziana, Plan B, Michała Słobodziana z Radia Pomorza i Kujaw, który jest teraz razem z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Bydgoszczy, fantastyczny Szczecin.
Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze tylko dodam, że ten reportaż dokładnie tydzień temu otrzymał główną nagrodę w czasie konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix. To jest nagroda przede wszystkim od jury, ale także otrzymałeś za ten reportaż nagrodę od uczestników warsztatów, które też tydzień temu się zakończyły, czyli tak można powiedzieć od publiczności. Nie bez powodu ta nagroda do ciebie trafiła. Przede wszystkim gratuluję.
A dziękuję bardzo.
Teraz porozmawiamy może nie tyle o kuchni radiowej, bo tak się zastanawiałam, na ile to by było ważne dla naszych słuchaczy i sądzę, że ważniejsze jest to, co jest w tym reportażu. Najważniejsze jest to, co jest w tym reportażu i powody, dla których ten reportaż zrobiłaś. Bo kiedy nagrywamy, robimy reportaż właśnie dotykający takich trudnych spraw, to robimy to najczęściej po coś. Dlaczego ty zrobiłaś ten reportaż?
No, zrobiłem ten reportaż przede wszystkim dlatego, żeby pomóc państwu Mendelewskim z Torunia, ale jak tylko zacząłem dokumentować tę historię, to bardzo szybko zorientowałem się, że to jest problem tak naprawdę systemowy, ogólnopolski i pewnie nie dotyczy tylko niesamodzielnych osób z autyzmem, bo bardzo wielu rodziców, dzieci z niepełnosprawnościami, które później rosną, także w naszej codziennej pracy spotykamy takie osoby, martwią się, co zrobią, co się stanie z dziećmi, kiedy ich już nie będzie. System jakoś próbuje zaopiekować się częścią z tych osób. Jak państwo słyszeliście, w przypadku dorosłych osób z autyzmem nisko funkcjonujących, to jest no, wielka luka systemowa, dlatego że te osoby naprawdę potrzebują takich jednostkowych miejsc. Realizując ten reportaż, emitując go w różnych miejscach, miałem okazję wsłuchiwać się w historię bardzo wielu rodzin, bo to jest przykład jednej rodziny, ale pani Małgorzata mówi, takich rodzin jest wiele w każdym regionie. Im większy region, tym więcej jest takich rodzin. No to rzeczywiście jest tak, że w tej chwili rzeczywistość takich dorosłych osób jest taka, że one po śmierci rodziców czy opiekunów, jeśli nie ma rodzeństwa, które może albo chce się zaopiekować, no to takie osoby trafiają do DPS-ów i ich los wygląda w ten sposób, że tydzień, dwa są w domu pomocy społecznej, potem trafiają na oddział szpitala psychiatrycznego, tam jakoś są zaopiekowywane lekami, to znaczy pacyfikowane, potem znowu próbują wrócić do DPS-u, no to jest naprawdę gehenna. Ojciec Pauliny, pan Włodzimierz, bo tych nagrań miałem bardzo dużo, oczywiście w reportażu jest tylko trochę, podawał statystyki, z których wynika, że zarówno takie osoby, ich średnia wieku jest dużo krótsza niż normalnie, ale także średnia wieku rodziców jest krótsza, bo to wszystko dla wszystkich jest wykańczające i naprawdę, jak mówią rodzice, wszystko trzeba wyrywać, ale największą troską jest to, co będzie po ich śmierci, po śmierci rodziców.
Każdy z nas przeprowadził, tych, którzy zajmują się reportażem, przeprowadził wiele takich rozmów i ten wątek właśnie tego, co będzie z moim dzieckiem, kiedy ja odejdę, jest tam takim chyba najbardziej poruszającym, bo to tych wszystkich rodziców ze sobą niestety łączy, bo brak jest systemu, który rozwiązywał ten ich problem, tak żeby oni mieli poczucie bezpieczeństwa, że po ich odejściu te dzieci, używam tego określenia, choć chodzi o osoby dorosłe, zostaną zaopiekowane. Państwo Mendelewscy zbierają pieniądze na to, żeby akurat w Toruniu otworzyć takie miejsce, do którego mogłaby trafić ich córka, ale także inni dorośli, którzy potrzebują wsparcia. 2 miliony złotych to jest ta kwota, którą chcą uzbierać na taki wkład własny, bo przecież to nie są pieniądze, które starczą na tego typu miejsce, ale zerknęłam tam przed chwilą i tam no, 54 tysiące i troszeczkę jeszcze. Ta zbiórka jest dość powolna.
Dość powolna. Państwo Mendelewscy także organizują różnego rodzaju akcje, koncerty. Pewnie dochód z tych koncertów trafia bezpośrednio na ich konto, bo to jest ta zbiórka to jest jedna z form dotarcia do osób, które mogą pomóc. No to jest katorga tak naprawdę. Oni są wykończeni. Proszę sobie wyobrazić, że to są zwykli rodzice. Każdy z nas mógłby stanąć przed takim wyzwaniem. Oni no, mają kontakty, ale to wszystko dzieje się dzięki ludziom dobrej woli. Oni są na emeryturze, natomiast no, wpadli na to że muszą coś zrobić, pukają do drzwi. System działa w ten sposób, że mają przyobiecane, i to jest pewnie w skali ogólnopolskiej, że jest obietnica dużego finansowania z pieniędzy unijnych. Mogą uzyskać 18 milionów złotych, od miasta dostali działkę, ale muszą uzbierać wkład własny do tego projektu. Tak naprawdę 4 miliony złotych, ale 2 miliony ktoś im tam przyobiecał, no to oni muszą uzbierać pozostałe 2 miliony. No kwota niewyobrażalna i oni tak po prostu ciułają. Kiedy z nimi rozmawiałem już po nagraniu reportażu, to mówili, że są wykończeni, bo oni też muszą pokazać całe swoje życie. Dla Pauliny to jest bardzo trudne, bo udało się w ten sposób zrealizować ten reportaż, myślę, dlatego, że pracuję w radiu i radio jest takie intymne. Mogłem spędzić tam dosyć sporo czasu, udało mi się jakoś zbliżyć też do Pauliny. Natomiast jak przyjeżdża telewizja, to Paulina wpada w szał, rozbiera się.
W reportażu też były takie momenty, przecież wszyscy je słyszeliśmy, kiedy ona wcale nie była szczęśliwa i zadowolona z tego powodu, że jest mikrofon.
Bo najczęściej nie jest. Jak ktoś się pojawia, to najczęściej nie jest, a ci rodzice na zmianę się nią opiekują, organizują akcje, szukają jakiś opiekunek. Bardzo trudno jest znaleźć w ogóle kogoś do opieki tak na dłużej. No całe to ich życie jest postawione na głowie, ale wiedzą, no mają taką ideę i wierzą w to, że to się uda i to się może udać. Natomiast cały ten reportaż, ta ich akcja, myślę, że też ma poruszyć serca rządzących wszystkich po to, żeby stworzyć jakieś ramy systemowe, żeby takie ośrodki powstawały bez potrzeby szukania przez rodziców wkładu własnego, bo takie ośrodki w Polsce funkcjonują, na pewno w województwie pomorskim, nie wiem jak jest w państwa województwie, natomiast w naszym akurat
też
nie
mamy
ma.
Też mamy brak.
Ale tam, gdzie są takie domy, to najczęściej prowadzą to rodzice. Jedno to zbudowanie takiego domu, a potem ogromne pieniądze na utrzymanie, jeśli to miałoby być prowadzone tylko i wyłącznie przez fundację, która co 2-3 lata będzie musiała pisać nowy projekt, być może będzie finansowanie albo nie, bo tak jest w przypadku bardzo wielu NGO-sów. To nie jest taka pomoc, jakiej ci ludzie potrzebują. Oni sami się nie upomną. Też pytanie, jak oni zafunkcjonują, bo to musi być taka bardzo specjalistyczna opieka. Idealnie, jak w tych domach jest maksymalnie 12 osób, no więc to są dosyć takie małe ośrodki. No problem jest gigantyczny.
Ty często swoje prace wysyłasz też na międzynarodowe konkursy. Pewnie tak będzie też z tym reportażem. Czy wtedy, kiedy prezentujesz takie tematy, a są dyskusje po reportażu, są dyskusje dotyczące tematu, który pokazujesz, to tego typu tematy ludziom z Europy Zachodniej trzeba tłumaczyć. Czy to jest takie dziwne, że nie mamy miejsc, w których spokojnie te osoby mogłyby się znaleźć wtedy, kiedy już odchodzą rodzice?
No, to zależy od kraju, tak sobie myślę. Nie wiem, czy właśnie zastanawiam się, czy wysłać ten reportaż.
Czy on będzie zrozumiały?
Tak, myślę, że nie. Myślę, że nie. Że to jest taki problem, który jest zrozumiały dla nas, może w innych krajach Europy Wschodniej, bo wiele krajów Europy Zachodniej, myślę, że akurat w tej kwestii jest dużo dalej od nas i tam są takie miejsca. Nie tak dawno nagrywałem reportaż o mieszkańcu Bydgoszczy, który uległ dawno temu w Anglii wypadkowi, jest w stanie wegetatywnym i on spokojnie na koszt państwa jest zaopiekowany w domu tam. To wszystko jest finansowane. Oczywiście jego mama walczy o to, żeby go sprowadzić, ale to nie dlatego, że on nie ma tam gdzie się podziać, natomiast no, jest zaopiekowany, walczą o jego życie lekarze i specjaliści i myślę, że to nie byłoby zrozumiałe. To jest, ten reportaż jest takim krzykiem rozpaczy, trochę wyrzutem sumienia. No, ale to się naprawdę dzieje na naszych oczach. Ja realizując cały taki projekt byłem w kilku takich domach. Akurat Paulina jest szczególna w tym sensie, że bardzo nisko funkcjonuje przez tę swoją agresję i to się w ogóle nasila, bo byłem w innym domu, gdzie był mężczyzna nawet starszy od Pauliny, ale on jeszcze wychodzi do takiego dziennego domu, natomiast jego mama mówiła, że też bywa agresywny, znienacka ją atakuje, ale potrafi jeszcze się jakoś sobą zająć, natomiast ona widzi, że na przestrzeni lat ten jego stan się pogarsza, pogłębia, jest coraz bardziej taki oddzielony od rzeczywistości. No i ona także liczy bardzo na to, że taki ośrodek się pojawi, bo jest taki wątek w tym reportażu i to jest też bardzo często w tych rodzinach, że oni nie chcą, żeby tymi osobami zajmowało się rodzeństwo, bo to to wywraca naprawdę życie do góry nogami. Ale też słyszałem taką rodzinę, w której była mowa, że mama mówiła, na szczęście mamy dużo dzieci i te dzieci od początku wiedzą, że zajmą się chyba swoimi, to były dwie osoby w spektrum autyzmu, więc oczywiście bywa różnie, natomiast większość z tych rodziców nie chce obarczać zdrowych dzieci losem tych z niepełnosprawnościami, bo i tak te dzieci bardzo często przeżywały gehennę, były gdzieś na drugim miejscu i zmagają się nawet w swoim życiu z wieloma deficytami, więc to jest bardzo trudne i dlatego pomoc jest taka realna, pomoc jest potrzebna tu i teraz.
Jak ci się udało zdobyć zaufanie? Bo gdyby go nie było, to myślę, że z tym mikrofonem nie byłbyś tak mile widziany w czasie tych nagrań.
No, miałem chyba dużo szczęścia, ale też być może jestem sympatyczny.
To oczywiste.
No to już jest trochę taki nasz warsztat reportażysty. No przede wszystkim ci bohaterowie chcieli opowiedzieć, ale też czas, spokój, takie poczucie, że nie wpadam, no to my
jak
wszyscy
po ogień.
Mamy reportażyści, że my nie wpadamy, jeśli chcemy naprawdę spotkać się z czyimś losem. No to nie możemy wpaść jak po ogień, wyrwać historię, serce. To się czasami zdarza, jak nie wiem, ktoś jest straumatyzowany, no to wystarczy podstawić mikrofon, zadać jakieś pytanie i człowiek pęka, ale to nie o to chodzi. Miałem komfort, że mogliśmy najpierw porozmawiać, rozmawialiśmy, nagrywałem osobno, nagrywałem tych państwa razem. Oni byli przekonani, że nie uda mi się zbliżyć do Pauliny, że ona po prostu albo wyjdzie, albo rzuci się na mnie. No ale jakoś dosyć długo rozmawialiśmy w pokoju, w którym ona sobie leżała przed telewizorem, no i ja postanowiłem tak powoli się do niej zbliżać, poprosiłem tatę, żeby spróbował z nią porozmawiać w tym metajęzyku, no i okazało się, że Paulina miała wtedy dobry dzień, nawiązała dialog ze swoim tatą, tego już nie ma w reportażu, ale ja to uważam, że to jest mój sukces, bo ostatecznie udało mi się nawet do niej podejść i podać jej rękę, powiedzieć cześć i ona powiedziała cześć. Natomiast rodzice byli w szoku, że to się udało. No bez tego nie byłoby chyba tego reportażu w takiej formie, no bo jednak jak się mówi, powstał reportaż prasowy kilka dni temu i rodzice mówili prawie to samo, natomiast nie można było wczuć się w to, jak to wygląda, jak oni się komunikują, tak dzień po dniu, no przecież to też można zwariować, jeżeli można w ten sposób rozmawiać ze swoim ukochanym dzieckiem. Natomiast jak pojechałem już na dogrywki tak zwane, to Paulina była w złym nastroju, no gdzieś tam krążyła, ale na przykład położyła się do łóżka, w ogóle nie chciała, żebym się zbliżył, natomiast bardzo ochoczo wyskoczyła z tego łóżka, kiedy tata zaproponował, że pojedziemy na przejażdżkę samochodową, bo bardzo to lubi. No w czasie tej przejażdżki udało się zdokumentować taką ich codzienność, scenę bardzo przejmującą.
I to robi dużo większe, daje dużo większe wyobrażenie tej codzienności rodziców i Pauliny również, niż ich opowieść na ten temat, że ona nie chce, że się buntuje, że są miejsca, do których absolutnie nie da się zawieść.
No to jest taka nasza praca. Ja nie wiedziałem, co się wydarzy w trakcie. Wiedziałem, że no jedyne, co mogę zaproponować, żeby Paulinę jakoś wprawić w ruch, no to ta przejażdżka. I akurat udało się zarejestrować no taką ich codzienność. Ale po tej przejażdżce była wkurzona po prostu. Była zła i już nie mogłem nawet do niej podejść. Miała śrubę w dłoni. Nie zaatakowała mnie, natomiast no ewidentnie rozzłościłem ją. Natomiast ona ma bardzo takie zmienne nastroje. Bo to słychać, jak była zła w samochodzie, ale jak tylko podjechaliśmy, no to już tam w tonie było słychać, że jest zadowolona, że wysiada pod domy, mówi maj, maj. No i oni tak sobie, no mają swój rytm, tak sobie żyją, natomiast są wykończeni po prostu. Ale wiedzą, że nie mogą się poddać, bo tak jak mówił pan Włodzimierz, stoją pod ścianą.
Ale szukają też jakiegoś wyjścia, jakiegoś wentylu takiego dla siebie. To jest to śpiewanie w chórze, to są też inne aktywności. Też spotkałam rodziców, którzy próbują w takiej sytuacji znaleźć coś dla siebie. To są czasami, nie wiem, maratony i to takie najbardziej trudne. I tutaj też rodzice podejmują taką próbę po prostu, żeby nie zwariować. I o właśnie takie trudne emocje ty też tutaj pytasz. Nie miałeś oporów, zadając takie trudne pytania. Te pytania, które otwierają i zamykają reportaż?
No nie miałem, bo czułem, że sobie ufamy. No to jest takie pytanie, na ile etycznie, gdzie możemy się posunąć. Natomiast to jest tak, że jak uda się wytworzyć taką atmosferę prawdziwego spotkania, to już trochę zapominamy o tym, że jestem z mikrofonem. I ta rozmowa, ja próbuję sobie zawsze wyobrazić, jakbym rozmawiał z kimś znajomym, bliskim. Nie myślę tak zupełnie o tym, że to jest spotkanie z obcymi ludźmi, chociaż te pytania otwierające i zamykające padły w czasie pierwszej rozmowy, więc cieszę się, że od razu jakoś państwo mi zaufali. Oni też nie mieli wątpliwości. To nie było tak, że mama wiedziała, że powiedziała bardzo mocne słowa. Chociaż te słowa o planie B, o tym, że ludzie myślą o rozszerzonym samobójstwie, to jak się zaczyna czytać fora, no to one się pojawiają. Natomiast wiem, że one są zaskakujące dla wielu osób. Znam koleżankę, która reportażystkę bardzo doświadczoną i ona mi powiedziała, że kurczę, tyle audycji zrobiła i ona na przykład by nie wpadła na takie spojrzenie, że można tak myśleć o swoim dziecku, więc nie jest to takie powszechne. Natomiast oni nie mają wyjścia, bo są zrozpaczeni. Państwo Mendelewscy przez to, że mają jakby kontakty, no teraz robią różne akcje, no to trochę tych wentyli obecnie od roku, kiedy zaczęli działać, mają więcej. Natomiast wcześniej, no oni też pracowali tam, wszystko zależy na jakim etapie życia, bo kiedyś Paulina funkcjonowała dużo lepiej, potem ten stan się zaczął pogarszać, no a teraz no są wymęczeni, też mówią, tymi spotkaniami z dziennikarzami, natomiast my się jakoś polubiliśmy od razu. Może moja wrażliwość spotkała się też z ich wrażliwością. Pan Włodzimierz jest specjalistą też od głosu, to słychać, on pięknie mówi, ma taką w sobie wrażliwość, że gdzieś te nasze ciepła się spotkały. I to udało się wytworzyć coś, czego nie udało się wytworzyć, bo ja oglądałem różne nagrania też, jak dziennikarze właśnie wpadają, ci państwo, nie wiem, są łapani w ogrodzie, próbują tak na szybko powiedzieć coś mądrego, żeby zachęcić, bo nie mają wyjścia, bo organizują kolejny koncert i wiedzą, że musi się sprzedać cała sala. Oni starają się zapełniać w Toruniu na przykład kilkusetosobową salę, jeśli chodzi o koncert i prawie im się to udaje. No, są w tym niesamowici, ale cały czas powtarzam, to są zwykli rodzice, którzy no, nie mają jakichś doświadczeń, nie są menadżerami kultury, po prostu nagle wpadli na taki pomysł. No i też ciągną za sobą bardzo wiele osób. No, oby to się udało, bo i choroby ich dopadają. No, oni sami tak naprawdę no, są już w takim wieku i są tak zmęczeni, że nie wiadomo, jak długo będą w zdrowiu, no, ale walczą.
Ale walczą. Ta reakcja po emisji reportażu, bo to jednak już kilka tygodni czy więcej, jeśli chodzi o premierę?
No to w marcu było. To już było jakiś czas temu. Ja trochę jeszcze tak z myślą o konkursie zmieniałem tę pracę, szlifowałem. Natomiast taka pierwsza emisja była w marcu. Zrobiłem przy okazji też, to może ciekawe, bo zrobiłem też przy okazji taką mniejszą wersję, która bardzo szybko rozprzestrzeniła się w sieci i stała się takim wiralem, gdzie było kilka tysięcy udostępnień i tam się wpisywali ludzie z całej Polski i po tym wiem, po tych wpisach wiem, jak bardzo to jest potrzebne, jak ogromny to jest problem. Ludzie byli wkurzeni, że na przykład posłowie w Sejmie organizują, nie wiem, czy tak było, no, tak we wpisie było, że zorganizowali pokaz Matki Pingwinów, bardzo dobrego serialu.
Właśnie pojawiła się zapowiedź, że będzie drugi sezon tego serialu. Myślę, że to też
bardzo
o czymś
dobrze,
świadczy.
Że mówisz, tam oczywiście są też osoby nisko funkcjonujące, ale jest to jednak tak trochę dużo humoru, tam jest ta rzeczywistość podobno, no nie oddaje tego, z czym zmagają się na co dzień ci ludzie. No i głosy były takie, że to po prostu wstyd, żeby w XXI wieku to rodzice musieli walczyć o to, żeby znaleźć no, godziwą opiekę dla swoich dzieci po ich śmierci w takim stanie. Więc to jest problem ogólnopolski. No, może uda się poruszyć serca
I właśnie dlatego się dzisiaj spotykamy, dlatego też ten reportaż wcześniej był na naszej antenie, zresztą będzie również i na naszej stronie internetowej. Można go też posłuchać na stronie internetowej Radia PIK. Można do niego wrócić po to też, żeby dyskutować. Ja pytałam o reakcję nie tylko ludzi, bo to, że są zirytowani, że dają temu wyraz, to jest coś, czego myślę, że wszyscy byśmy się spodziewali. Ale czy były reakcje osób, które mogłyby podjąć jakąś decyzję?
No, w czasie gali grampikowej wicemarszałek województwa, bo to finansowanie duże jest zapewnione właśnie z pieniędzy unijnych, którymi dysponuje marszałek województwa, stwierdził, że jeszcze przyjrzą się sprawie, jeśli chodzi o ten wkład własny. Miasto już wcześniej, bo to nie można, bo to nie jest reportaż interwencyjny, prawda? Ja nie starałem się pokazać, że tutaj władze takie albo inne coś zaniedbały, bo faktycznie ci ludzie w ciągu roku zrobili bardzo wiele, no bo uzyskali działkę w wieczyste użytkowanie, no jest obietnica tego finansowania, natomiast no mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto wskaże im źródło, z którego mogliby zaczerpnąć ten wkład własny, bo być może prawo jest tak skonstruowane, że oni jako fundacja muszą wykazać, że się starają i być może wtedy będą mogli sięgnąć po jakieś centralne pieniądze. No nie jest to takie proste. Czekamy na spełnienie obietnicy przez pana wicemarszałka, że się przyjrzy jeszcze głębiej.
Będziemy się przyglądać temu przyjrzeniu.
Będziemy. Ci ludzie są bardzo aktywni i bardzo zdeterminowani, więc pani Małgosia na pewno zapuka do drzwi Urzędu Marszałkowskiego. No też chodzi o to, żeby... Wiem, że pracują zespoły. Pani Małgorzata Mendelewska jeździ do Sejmu na przeróżne spotkania. Ci ludzie się spotykają, bo chodzi o to, żeby systemowo załatwić temat. No a to pewnie musi trochę potrwać.
Czy zareagowali, jak zareagowali na nagrodę, twoją nagrodę za ten reportaż? O swojej
historii. No są przeszczęśliwi. Ja powiem szczerze, mam dylematy też takie moralne, no bo jakby oni podzielili się swoim losem, a ja tutaj wysyłam pracę na konkurs, ale wierzyłem w to, że ten temat jest na tyle istotny, że konkurs pomoże w nagłośnieniu sprawy i przecież gdyby nie nagroda, to byśmy się teraz nie, pewnie nie słyszeli. Dlatego są też przeszczęśliwi, udostępniają linki, gratulowali, jesteśmy umówieni za kilkanaście dni na spotkanie, bo to są bardzo też tacy serdeczni ludzie i z nimi można tak po prostu porozmawiać. Bardzo, bardzo się ucieszyli, bo oni też mają takie poczucie, że walczą w imieniu bardzo wielu ludzi i szukają sojuszników. Nie mają takiego doświadczenia, pani Małgosia próbuje jakieś różne akcje organizować i czasami mnie podpytuje, ja też się na tym nie znam, jak zrobić kampanię, żeby każdy Polak wpłacił złotówkę. Nie mam zielonego pojęcia. Ale oni szukają i może znajdą kogoś, kto im pomoże. Natomiast bardzo, bardzo byli szczęśliwi i to wszędzie podkreślam, że to jest tak naprawdę nasz wspólny sukces, bo gdyby nie zaufanie, wiara w to też, że ja jakoś nie zrobię im krzywdy, no bo jak nasi bohaterowie dają swój los w nasze ręce, no to nie wiedzą, co się z tym stanie. Ale są takie tematy, gdzie ja pracuję sercem i one najczęściej dobrze wychodzą.
Tak, ale to nie jest też tak, że i jury, i uczestnicy tych warsztatów, na których się spotkaliśmy, nagrodzili cię za samą tę opowieść, za opowieść twoich bohaterów, która jest oczywiście tutaj najważniejsza i niezwykle istotna, ale też za konstrukcję tego reportażu, za wiele, wiele innych rzeczy. Jak pracowałeś nad tą historią? Bo to, że kilka razy jechałeś na nagranie, to jedno. Ale czy od razu wiedziałeś, że taką będzie miała konstrukcję ta praca, ta historia? Czy jakimiś etapami do niej dochodziłeś? Narysowałeś to sobie, miałeś ten obraz historii w głowie. Jak to było?
Wiedziałem, jakie będzie zakończenie. To wiedziałem, że muszę dojść do tego zakończenia. Natomiast też wiedziałem, że muszą być kontrapunkty, że ta opowieść w wielu miejscach jest bardzo dramatyczna. Prosta, ale bardzo dramatyczna. No i nie mogę ciągle trzymać słuchaczy w takim napięciu, bo to jest nie do zniesienia, więc wiedziałem, że muszę też poszukać takich scen, nagrań, które będą kontrapunktem i bardzo powoli, naprawdę bardzo powoli montowałem to kilka tygodni, po wiele, wiele godzin. Po kawałeczku sklejałem, przymierzałem, wyrzucałem. No, już realizacja reportażu wygląda tak, że jak filmu. Siedzimy nad pojedynczymi scenami, ujęciami wiele, wiele czasami godzin. Najgorsze jest to, że jak się coś już zrobi, to odsłuchuje się i się okazuje, że to jest złe i trzeba na nowo. Dlatego to jest taka lekcja cierpliwości, ale z drugiej strony to jest ten proces twórczy. Wiedziałem, że to napięcie no, musi rosnąć, to się musi rozwijać, muszą się dokładać kolejne jakby elementy dramatyczne z ich życia, ale starałem się też pokazać trochę ich codzienność. No i to, przecież to jest piękne, że Paulina, która ma tak trudne życie, układa sobie jakieś konstrukcje z wytłaczanek po jajkach.
To prawda.
Ale to od razu mnie to zainteresowało, jak zobaczyłem u nich w salonie, w centralnym miejscu, taką wieżę z wytłaczanek. No to poszedłem tym tropem. Szukałem różnych takich tropów. Mam nagrań bardzo dużo. Wiele rzeczy się nie zmieściło, bo staram się tak realizować reportaże, żeby nie dało się już nic wyciąć. Chociaż zawsze się da, natomiast żeby każde słowo, każda scena miała znaczenie, bo tylko wtedy jakby ta dramaturgia trzyma i czujemy, że nie ma dłużyzn. Jakby bardzo skomplikowany jest proces realizacji, bo czasami mamy jakąś ładną scenę, a ona się urywa i trzeba coś dorabiać. Ja bardzo długo, nie wiem, podkładałem ulicę, która wychodziła spod innej sceny. To naprawdę jest zabawa, ale ja to bardzo lubię. Potem już się traci zupełnie dystans do pracy i ja do końca nie wiedziałem. Znaczy wiedziałem, bo koleżanka z redakcji, która mi też, mamy taki fajny układ, że z Żanetą Walentyn, która zresztą już ponad 20 lat temu po raz pierwszy zaproponowała mi wspólne zrobienie reportażu i od tego zaczęła się nasza praca i później wielokrotnie robiliśmy wspólnie audycje także nagradzane. No to dałem mi do posłuchania i pewne takie uwagi dramaturgiczne, to wprowadzałem. Tak samo ja słuchałem jej pracy. Pomagamy sobie, mimo że rywalizujemy, konkurujemy na konkursie, ja akurat wygrałem, to sobie pomagamy, trzeba mieć drugie ucho, bo ja już nie słyszę. Nawet powiem szczerze, państwo wysłuchaliście wersji konkursowej, a dzisiaj wprowadziłem jeszcze jedną poprawkę.
No to będzie można chyba posłuchać tej wersji z poprawkami właśnie na stronie Radia PIK. Czy to znaczy, że jeżeli od razu wiedziałeś, jak się skończy, to od razu wiedziałeś, jaki będzie tytuł?
Nie, tytuł się pojawił dosłownie w ostatniej chwili.
Plan B.
I to też w wyniku wspólnych rozmów. To jest niesamowite, że czasami po prostu człowiek wpada na coś dosłownie w ostatniej chwili przed oddaniem pracy, dosłownie to był wieczór przed oddaniem pracy. Uważam, że pasuje idealnie.
A wydaje się, że jest oczywisty, prawda? To jest taki rodzaj tytułu, że wydaje się, że innego być nie może.
Tak, mój ten poprzedni był dużo gorszy.
To nie będę pytała o poprzedni. Plan B to jest reportaż Michała Słobodziana, o którym teraz rozmawialiśmy. Znajdą państwo ten reportaż na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera, podobnie jak naszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie i oczywiście przede wszystkim trzymam kciuki za to, żeby się udało i to nie tylko uzbierać pieniądze na wkład własny, ale żebyśmy się w końcu doczekali takich rozwiązań systemowych. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.